W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.
Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa, witam Pana, Panie Adamie. Dopada nas jesienna nostalgia. Mija miesiąc, od kiedy na ulice polskich miast wyszły manifestacje osób niezadowolonych z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Pierwsze emocje ostygły i nastał chyba dobry moment, aby z pewnego dystansu czasowego ocenić jakość tych demonstracji i samo przywództwo protestów. W otwartym mikrofonie pytaliśmy Państwa o ocenę manifestacji, ich ewolucję, którą Strajk Kobiet chce wprowadzić w naszym kraju.
Nie podoba mi się to, co się dzieje na ulicach, że te panie się wypowiadają w imieniu wszystkich kobiet. Tak się kobiety szanujące nie zachowują. Jeżeli nie podoba im się to, co robi rząd, niech rozmawiają, żeby wrócić do ustawy, która była wcześniej.
Dziewczyny, kobiety, no, można powiedzieć, te nastoletnie, nie wiedzą, co robią, dokonując aborcji, później do końca tego życia żałują, bo nie są dobrze edukowane.
Kogoś tu w tym, proszę pana, wyobraźnia zawiodła. Lecieli panowie po cywilnemu z pałami. Różnie to się mogło stać. Objaw tego, że ludzie no nie mogą nic innego w żaden inny sposób, proszę pana, bo kto z tymi ludźmi rozmawia, niech mi pan powie. Bo nie ma gdzie iść, proszę pana, w naszym wspaniałym kraju.
W porównaniu do innych strajków, chociażby we Francji, jest naprawdę bardzo spokojny. To, że osoby pokrzyczą wulgarnie czy nie, uważam za jakiś środek wyrazu?
Nie, proszę pana. Niszczenie kościołów, profanacja mszy świętych, obrażanie ludzi, bicie ludzi, atakowanie księży. Nie ma nic wspólnego z pokojową manifestacją. To jest po prostu chamstwo i zdziczenie.
Większość słuchaczy, którzy dzwonią, to oczywiście są mężczyźni. Życzyłabym sobie, żeby mężczyźni zaczęli zachodzić w ciążę i zaczęli rodzić dzieci. To może by weszli w skórę kobiety i zrozumieliby, na czym polega ten protest.
Dzicz, chamstwo, wulgary. To stanowi czołówkę tego niby strajku. Jaki strajk? To co, te panie nie pracują, co wychodzą na ulicę? To jest manifestacja jakaś, a nie strajk.
Mam takie przekonanie, że tu mamy do czynienia z jakimś odgrzewanym kotletem. Mam taką świadomość, że Strajk Kobiet jest neomarksistowską bojówką finansowaną spoza Polski. Mówię o przywództwie, rzecz jasna, a mocodawcy tego strajku realizują stary plan tak zwanej szkoły frankfurckiej, której celem jest zredefiniowanie rewolucji, nie w sposób siłowy, tylko poprzez zmianę mentalności, moralności, odrzucenie czy zniszczenie takiego poczucia narodowego i wszystkich takich, że tak powiem, wartości wynikających z religii. Tutaj brzęczy nam to ta myśl Lenina, że religia to opium dla ludu. I tutaj właściwie te biedne kobiety, które dały się w to wkręcić, właściwie powtarzają jakąś, no nie wiem, jakiś teatrzyk, który w innych krajach już się rozegrał.
Znaczy ja bym na to spojrzał trochę w ujęciu chronologicznym. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego spowodowało wyjście bardzo wielu kobiet na ulicę. I to jest fakt. Z całą pewnością nie były to kobiety, które uległy jakiejś lewicowej ideologii. Natomiast kilka pań zorientowało się, że można na masowości tego protestu próbować budować hasła polityczne i wypłynąć. I takie panie jak Marta Lempart czy Klementyna Suchanow, zwłaszcza pani Lempart, która ma za sobą przeszłość w takiej neokomunistycznej partii Razem, która jest w Sejmie, próbowała również politycznego startu z partii Wiosna, uznała, że na masowości tych protestów można popłynąć. I w momencie, kiedy panie zaczęły stawiać te postulaty ideologiczne, o których pan wspomniał, coraz mniej pań zaczęło na ulicę wychodzić, ponieważ Polki zorientowały się, że grozi im to, że staną się mięsem armatnim dla lewicowej, żeby nie powiedzieć lewackiej ideologii, o której pan wspomniał, i ja tutaj nie miałbym wiele do dodania. I w tym momencie dynamika tych protestów siadła, kiedy pojawiły się postulaty polityczne, które bardzo daleko wychodzą już poza kwestie związane z prawem kobiet do aborcji, czy z tym kompromisem aborcyjnym, którego już niestety nie ma, nad czym ubolewam. Natomiast nie możemy też na całość tych protestów, tak mi się wydaje, spoglądać jak na jakąś akcję wyrafinowaną politycznie, bo proszę zwrócić uwagę, że lewica po tej fali protestów, jak miała 8%, tak i ma 8% w sondażach, czyli nie stała się politycznym beneficjentem, na czym na pewno na lewicy tam popłakują.
No tak, ale panie Adamie, co jakiś czas ktoś próbuje taki antykatolicki czy antykościelny humbug w Polsce rozpętać, a potem zwija żagle, bo się okazuje, że to nie jest dobre paliwo polityczne i że ta kolejna odsłona, tutaj pozwolę sobie użyć takich dosyć przerysowanych sformułowań, rewolucji obyczajowej, nie znajduje dostatecznej masy pożytecznych idiotów. Tutaj też posłużę się tym zwrotem bolszewickim. Mam takie przekonanie, zgadzam się z panem, że większość kobiet jednak zachowuje rozsądek i pewnego rodzaju trzeźwość i nie chce dać się wkręcić w jakąś neomarksistowską rozgrywkę. I zapewne te wszystkie słupki poparcia wrócą do stanu sprzed tych wszystkich protestów. Przejdźmy do środy.
Ale które słupki poparcia? Bo lewicy nie wzrosło, więc tu nie ma do czego wracać.
Ja mówię o tym, że one tam może trochę wachną się, ale to i tak będzie, że tak powiem, w planie dłuższym jakby to nie odegra większej roli.
No, to chyba, już odgrywa większej roli.
Chyba, że społeczeństwo uzna, że główne siły polityczne w tej sprawie zachowały się właściwie albo niewłaściwie, no to jest pewnego rodzaju tajemnica.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
O ile polsko-niemieckie relacje gospodarcze rozwijają się bardzo dobrze, to w stosunkach politycznych nie brakuje bieżących napięć czy też wieloletnich różnic w poglądach politycznych. Na przykład wokół rurociągu Nord Stream, do czego dochodzą kolejne, że tak powiem, blokady. Oprócz tego doszła także nowa koncepcja powiązania tak zwanej praworządności z unijnym budżetem i wypłatami z tego budżetu, forsowana podczas prezydencji niemieckiej. Pytaliśmy naszych słuchaczy w otwartym mikrofonie, jak oceniają bieżące relacje polsko-niemieckie i rolę Niemiec w Europie. Posłuchajmy.
Uważam, że nasze stosunki będą jeszcze lepsze z Niemcami, jeśli będziemy ich doganiać ekonomicznie. Od nas zależy, od naszych władz.
Wydaje mi się, że jest 75 lat po wojnie i te stosunki są, jakby na to nie patrzył, w miarę dobre. Jest współpraca, eksport, import. Czego jeszcze chcieć?
My robimy swoje, oni swoje i my mówimy, nie wtrącajcie się do naszego podwórka. My jesteśmy suwerennym i niepodległym państwem. Że nie narzucili nam polityki emigracyjnej, tak samo nie narzucą nam tych chorych ideologii LGBT i tak dalej.
Ekspansja niemiecka zawsze była na wschód, ale to zeszło Niemcom 1000 lat, że Polskę można kupić, a nie zawojować. Ciągłość polityki niemieckiej jest sprzed 100 lat taka sama. Dominować w Europie.
Jesteśmy, czy Niemcy, czy my jesteśmy w tej chwili w Europie jednymi chyba z najlepszych współpracujemy są, czyli no jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi, no bo to tak można powiedzieć. No.
Ja bym panie Adamie postawił inne nieco pytanie. Myśmy o tym już sobie tam wielokrotnie rozmawiali i tym pytaniem byłoby, jak bardzo Niemcy i inspirowana przez nich Unia Europejska jest wrogiem Polski, a na ile przyjacielem, bo w polityce moim zdaniem i chyba tu nie ma żadnej wątpliwości, należy się wspierać tak dobrymi relacjami, ale także i szantażem. Okazywanie wrogości jest tak samo skuteczne w politycznej grze jak okazywanie przyjaźni i tutaj warto jest powtórzyć z naciskiem to, co powiedział Churchill o Anglii, co dotyczy właściwie każdego kraju, że w polityce nie ma przyjaźni ani wrogości, są jedynie interesy. I moim zdaniem warto, abyśmy ten rodzaj myślenia wciągnęli do polityki, że w polityce nie ma przyjaźni wieczystych, nie ma umów, które dostatecznie ktoś konsekwentnie będzie chciał dotrzymać. To wszystko jest zmienne, płynne i my raczej powinniśmy nie budować sukcesu Polski na poszukiwaniu przyjaźni.
Co do ogólnej zasady, to oczywiście możemy się zgodzić. Trzeba też moim zdaniem stwierdzić, że Unia jest zlepkiem państw narodowych. Teraz Niemcy próbują nadać temu procesowi jakiś kształt i ten kształt idzie w stronę takiej kontrolowanej federalizacji Europy, kontrolowanej przez Berlin i przez Paryż. Dochodzi do próby ujednolicenia pewnych zasad ideologicznych. One się pokrywają z takimi hasłami centrolewicowymi, bo przecież chrześcijańska demokracja przestała być praktycznie chrześcijańską demokracją, odkąd otwarcie popiera, popiera otwarcie prawo do nieograniczonej w zasadzie aborcji. Jest to też próba narzucenia pewnych standardów politycznych, których arbitrem będą Niemcy, Francuzi i podległa im biurokracja brukselska, a takim posłusznym nadzorcą będzie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Bo w Niemczech od dawna uznano, że najniebezpieczniejsze dla Europy są tak zwane nacjonalizmy. I te państwa, które wykazują zdaniem Niemców skłonność do popierania interesów narodowych, takich jak takie państwa jak Polska i Węgry, no powinny być w jakiś sposób przywoływane tutaj do porządku. I ta kwestia tak zwanej praworządności jest oczywiście wygodnym politycznym pretekstem do spróbowania, na ile udałoby się ten rząd zmienić w wyniku takiego unijnego grillowania, zmienić na rząd bardziej liberalny. I teraz weto Polski i Węgier tworzy dysonans w tej takiej orkiestrze, którą próbuje się zaprojektować.
Którą dyrygują Niemcy.
No tak, to wszyscy o tym wiemy i zwolennicy Niemiec, którzy twierdzili, że no nie, że przecież to wszystkie państwa tutaj są równe, że Unia jest wspaniała, nie kryją hegemonistycznej roli Niemiec, ba, w polityce wewnętrznej i zagranicznej wyraźnie stawiają na Niemcy, bo taki chór polskiej opozycji proniemiecki, który przy okazji tego weta się ujawnił, polskiego i węgierskiego, no nie był w Polsce słyszany już od dawna, a może nawet jeszcze nigdy.
Takie mam przekonanie, że z głosów niemieckich polityków jednak przybija nuta bardzo narodowa, bardzo nacjonalistyczna. Oni się ciągle mają za dyktatorów tego, co słuszne, tego, co niesłuszne, moralności, nawet praworządności, nie tylko w technologii pragną podkreślić swoją wyższość, ale także w innych dziedzinach. I takie mam wrażenie, że walka z nacjonalizmem polskim jest jednocześnie umacnianiem nacjonalizmu niemieckiego w Europie.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Ciąg dalszy spraw, nazwijmy to, strajku kobiet, bo skutkiem tego mamy do czynienia z dewastowaniem kościołów, zakłóceniami mszy, ataków na księdzy, a także ataku na pamięć o świętym Janie Pawle II. Te wszystkie akcje jakby weszły do programu Strajku Kobiet. W otwartym mikrofonie pytaliśmy Państwa o ocenę tych postulatów oraz o to, jak powinniśmy reagować na to my jako wierni Kościoła oraz sam Kościół katolicki.
Trudny temat, dlatego że religia zawsze dzieli, wiara. To są rzeczy, kultura nawet, nasza chrześcijańska też. Trzeba też powiedzieć, że po prostu buntownicy tacy.
Nikt nigdy sobie takiej krzywdy nie zrobił jak Kościół sam sobie. To wszystko było kryte i Pan się dziwi, że Kościół ma teraz problemy. Większą krzywdą jest pomalowany Kościół czy zakłócenie mszy, czy gwałcenie dzieci przez kardynała.
Atak na Kościół na pewno jest, natomiast ja pamiętam z dzieciństwa, zawsze mnie uczono. Nigdy nie należy utożsamiać wiary z ludźmi, z księżmi, bo co innego jest wiara, a co innego jest ksiądz.
Kościół nie jest takim chłopcem, że, po tak powiem, do bicia. Trzeba, Kościół musi umieć się bronić. Trzeba umieć walczyć bronią przeciwnika. Stosować przed wojną, nie uczyli argumentu ma contrario.
Kościół to my. To nie budynek, to my. Wszyscy ludzie razem wzięci. I my mamy się szanować, miłować i tak dalej. Nie nienawidzieć. Nie wiedząc, czego się czepić. Więc czepić już teraz religii w szkole.
Nie ma ataku na Kościół, bo ja jestem też katoliczką. To hierarchowie, nie ci księża na dole, nie proboszczowie, nie wikariusze, bo do nich mam pełen szacunek. Naprawdę niech oni uderzą się w piersi. Niech oni głoszą dobrą nowinę ludziom, a nie dobrą ustawę.
Wracamy do tematu, który poruszyliśmy już przy okazji wtorku, że to inspirowana z zagranicy akcja pozbawiania Polski tożsamości. To też koresponduje z tym atakiem niemieckim na polską praworządność i na praworządność unijną. I właśnie mam takie przekonanie, że znów wracamy do Gramsciego i szkoły frankfurckiej, że tu chodzi o to, żeby społeczeństwo było taką jakby masą pozbawioną, taką masą konsumencką, pozbawioną tożsamości, którą można sterować za pomocą rozbudzania w nich potrzeb, no nazwijmy to, niskiego rzędu. I do tego to ostatecznie prowadzi. Ten koncept ma zresztą bardzo szeroką i znaną literaturę.
Oczywiście ja nie będę szedł tą drogą, bo wiele razy żeśmy już o tym mówili.
No do znudzenia.
Wolę powiedzieć o tym, co się, tak powiem, nowego dzieje w sprawie. Zwróciłbym uwagę na słowa kardynała Gerharda Ludwiga Millera, który stwierdził w wywiadzie dla jednej z katolickich agencji niemieckich, dla jednego z portali, że Polska od dawna znajduje się na celowniku finansowych i politycznych potęg prowadzących dechrystianizacyjną kampanię w Europie i w Ameryce.
Czyli to nie jest żadna spiskowa teoria. Tylko
więc
to
jeżeli
po prostu
tak ocenia to bardzo wysoki hierarcha Kościoła katolickiego, to z całą pewnością jest to również ocena samego papieża, który oczywiście musi być dyplomatą i takich słów nie powie. Natomiast z całą pewnością Kościół katolicki, nie tylko hierarchia, ale i wierni są zaniepokojeni tym, co się wokół Kościoła dzieje. Ale to jest bardzo szeroki temat, bo tutaj musielibyśmy dotknąć też problemu homoseksualizmu w Kościele. Nie jest to tematem dzisiejszych naszych rozważań i komentarzy. Więc jeżeli wrócimy teraz do kwestii ataków na Jana Pawła II, no to ma to wszystko zrozumiały kontekst historyczny. Uważany jest przecież papież Polak za jednego z tych ludzi, którzy doprowadzili do demontażu marksizmu właśnie. No więc jeżeli spróbuję teraz do tego nawiązać jednak. Jeżeli uznajemy papieża za jedną z osób, które doprowadziły do demontażu światowego komunizmu, który był oparty przecież na marksistowskiej ideologii, to te wszystkie sieroty po Marksie, korzystając z osłabienia Kościoła, próbują przejść do ofensywy i obrzydzić osobę Jana Pawła II. Ale to nie jest takie proste. W obronie papieża list podpisało ponad 200 profesorów wyższych polskich uczelni, zwracając uwagę na ogromny dorobek Jana Pawła II, na dorobek etyczny, moralny. Bo gdybyśmy się teraz zastanowili, kogo stawiamy na szali, tak? Katolicy mają Jana Pawła II, a lewica ma Włodzimierza Czarzastego. No i to jest w dalszym ciągu skala różnic pomiędzy tą lewicą, która próbuje odzyskać dawną pozycję, ale nie ma na to szans, natomiast może jedynie próbować zohydzić postać papieża.
Ja pragnę tylko dodać do tego, że trzeba mieć świadomość, że w opinii bardzo wielu Polaków Jan Paweł II jest uznawany za najwybitniejszą osobę całej polskiej historii, a na pewno XX wieku, jeśli można do XX wieku przypisać jego aktywność. I w gruncie rzeczy moje takie najgłębsze odczucie jest, że atak na Jana Pawła II, niezależnie od tego, czy się jest katolikiem, czy się nie jest katolikiem, jest w gruncie rzeczy atakiem na Polskę, na polską rację stanu i na polski cały system wartości, który wynika z tysiącletniej tradycji. Panie Adamie.
Powiedziałbym więcej, na kulturę chrześcijańskiej Europy.
No, to jest dobra puenta dzisiejsza. Szanowni Państwo, ulegnijmy sugestiom rządu, niezależnie od tego, czy nam się podoba, czy się nie podoba. Bądźmy solidarni w tych trudnych czasach, bo zbliżają się święta Bożego Narodzenia i warto jest, abyśmy uniknęli lockdownu i aby nasze święta przebiegły w skromnym, ale jednak kompletnym gronie. Dziękuję panu, panie Adamie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu. Do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest.